Dzień dobry panie pośle, dzień dobry państwu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie pośle, poznał pan już wszystkie zakamarki Sejmu, wszystkie korytarze, pokoje, które trzeba odwiedzać i te, które można unikać.
Raczej staram się w sobie pielęgnować pokorę. Większość głównych takich zakamarków, jak pan to określił, myślę, że poznałem. Na pewno są jeszcze takie, które ze względu na moją szarżę nie są przeze mnie spenetrowane, ale wszystko przede mną.
Panie pośle, no skoro pan już się odnalazł w Sejmie, to porozmawiajmy o tym, co można zdziałać w Sejmie, jeśli jest się samorządowcem z bardzo dużym doświadczeniem, z niemałego miasta na Kociewiu.
Ja po pierwsze jestem bardzo zaskoczony różnicami, które są pomiędzy pracą w samorządzie a tą parlamentarną. Wydawało mi się, a miałem pewne doświadczenie związane również z taką bezpośrednią pracą z parlamentarzystami pomorskimi. Byłem kiedyś dyrektorem biura jednego z nich, że jest więcej punktów wspólnych. Otóż nie jest. Muszę wszystkim państwu, którzy nas słuchają, powiedzieć, że z mojej perspektywy, a nie mam powodu, żeby tutaj, mówiąc młodzieżowo, bujać, to jest trochę jak z tenisem. Jest tenis ziemny i tenis stołowy. Wydawałoby się, że nazwa je łączy, a wiemy dobrze, że to zupełnie inna dyscyplina. Trzeba mieć pewne predyspozycje do sportu w ogóle, ale używając tej metafory, ale to są zupełnie inne dyscypliny. I wracając do tego pytania, chciałem powiedzieć, że czasami narzeka się, my samorządowcy narzekamy, że ta sprawczość parlamentarzystów jest niewielka. Ja mam wrażenie, że wcale tak nie musi być. To jest kwestia determinacji, konsekwencji, jakiegoś takiego włożenia odpowiedniej dawki energii w projekt, który chce się promować. No, rozmawialiśmy tutaj na OFIE o tym, że są takie projekty niezwykle istotne z punktu widzenia tej lokalnej, ale też i pomorskiej społeczności, jak choćby obwodnica Starogardu.
Już interpelacja w tej sprawie pana autorstwa trafiła do Ministerstwa Infrastruktury.
Jestem bardzo dumny, ponieważ jeśli idzie o kwestie drogowe, to również uznanie spotkało się z taki pomysł na odcinkowy pomiar prędkości na obwodnicy, którą na pewno będziemy rozbudowywali i która wymaga absolutnie infrastrukturalnej interwencji, ale nie inaczej jest w Starogardzie. My już ustalaliśmy tutaj, że pewnie to już druga dekada zbliża się ku końcowi, kiedy jest ten temat wałkowany, mówiąc kolokwialnie. Na początku to była inicjatywa samorządowców. Miałem przyjemność być członkiem zarządu powiatu starogardzkiego, który zainicjował taką wspólną akcję trzech samorządów gminy i miasta po to, żeby przygotować dokumentację. Ta dokumentacja jest, ale z przykrością stwierdzam, trochę z tej drugiej strony barykady, jeżeli tutaj jest mowa w ogóle o barykadzie, że przez ostatnie lata tam nie było osoby, która by się realnie zajęła tym tematem i która by w taki dobrze rozumiany sposób to skutecznie lobbowała. Ja muszę powiedzieć, że jestem przekonany, a zrobiliśmy naprawdę już bardzo dużo takich istotnych ruchów, szukając sprzymierzeńców dla tego projektu w Generalnej Dyrekcji, w Ministerstwie Infrastruktury. Też muszę powiedzieć, wpływając przez branżę prasową na zdopingowanie do realizacji tego projektu, że ten projekt zgodnie z odpowiedzią pana ministra Gancarza będzie odpalony w tym roku, pewnie w drugiej połowie tego roku w postaci przetargu na projekt.
Bo w tej chwili decyzja środowiskowa już jest i to dość długo. Pieniądze, no było poszukiwanie tych pieniędzy, prawda? To był program 100 obwodnic.
Ale tu uspokoję, bo jesteśmy po tych rozmowach, one się odbyły w poniedziałek w Ministerstwie Infrastruktury i wcześniej tutaj w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. To nie są różnice. Następuje teraz szacowanie tych wszystkich projektów, ponieważ nasi poprzednicy cierpieli na taką gigantomanię i niestety no nie byli zbyt rzetelni, więc wszystko trzeba od nowa policzyć, bo to są publiczne pieniądze, ale tam wydaje się, że kwestia pieniędzy to jest raczej kwestia priorytetu. Chodzi o to, żeby obwodnica Starogardu stała się dla tej części województwa, dla tego regionu projektem numer jeden i ona tym projektem jest i będzie.
I według założeń w 2028 roku będziemy już nią jechać? Czy trochę później?
No, to jest trochę tak jak z remontem łazienki. Wydaje nam się, że uda nam się zrobić to w 3 tygodnie, a wszyscy, którzy taki remont prowadzili, wiedzą, że najczęściej to trwa i 1,5 miesiąca.
Z mojego doświadczenia powiem, że jeszcze budżetowo to się z reguły też nie zgadza, więc
absolutnie,
to też tak
może być. To jest też coś zupełnie szczerze. Specjalnie o tym powiedziałem, ponieważ poprzednicy w ogóle nie zakładali opóźnień, w ogóle nie zakładali jakichś zdarzeń losowych i w ogóle nie zakładali tego, że mogą pojawić się dodatkowe koszty, zupełnie obiektywne, niezależne od kogokolwiek, kto projektuje jakikolwiek proces. My tę świadomość mamy, ponieważ no, mamy pewne doświadczenia związane z realizacją projektu.
To obwodnicę zostawmy i spójrzmy na Kociewskie Centrum Zdrowia. To był wielki sukces, ukończone, wybudowane, już działające, ale to chyba jeszcze nie koniec inwestycji w zdrowie w Starogardzie.
No muszę powiedzieć, że jako samorządowiec miałem takie skrzywienie trochę ekologiczne i bardzo mi zależało na tym, żeby wszystkie instytucje związane z miejscem, w którym pracowały, były ostatecznie w takiej skali, jak to możliwe, samowystarczalne energetycznie. Nie inaczej było z Kociewskim Centrum Zdrowia, za którego działalność odpowiadałem przez ponad dekadę, przez 13 lat. To moje miejsce pracy, w którym najdłużej pracowałem. I to jest bardzo energochłonna instytucja, jak każdy szpital, jak każda nowoczesna instytucja, wymagająca chłodzenia, grzania, wiadomo, wszyscy o tym wiemy. Termomodernizacja to dzisiaj nie tylko wymóg ekonomiczny, ale też ekologiczny. Ilości odpowiednika dwutlenku węgla, które my produkujemy jako cywilizacja, jako ludzie, są dla nas już coraz bardziej niebezpieczne. Więc to jest kwestia ekologiczna, ale też ekonomiczna. O tym musimy pamiętać, że służba zdrowia to jedna z bardziej kosztownych dziedzin naszego życia. I trwają prace, które mają na celu przeprowadzenie przetargu. To będzie ponad 20 milionów złotych, kompleksowa modernizacja cieplna.
To zostawmy w takim razie Starogard Gdański i trochę szerzej na województwo spójrzmy. Elektrownia atomowa, elektrownia jądrowa na Pomorzu. Temat nośny ostatnio. Jest pan za?
No nie mamy wyjścia. Oczywiście, że jestem za.
Zmiana lokalizacji pana zdaniem w ogóle wchodzi w grę?
Nie, bo no to jest, ta kwestia jest raczej wyjaśniona. To jakiś był taki, wiecie państwo, zdarza się każdemu, że w ferworze walki wypowiada jakieś słowa, nad którymi się na przykład nie zastanowił.
Czyli lokalizacja jest, termin zostanie dotrzymany pana zdaniem, bo można też torpedować takie inwestycje. Nie mówię, że taki jest cel, ale można też torpedować, opóźniając pewne procesy, choćby administracyjne.
Wydaje się, że w tej kwestii jest pełen konsensus. To jest rzecz dla nas absolutnie cywilizacyjnie niezbędna. My mamy duże zapóźnienia. Nie chciałbym się bić w czyjąś pierś, ale też i w naszą się trzeba uderzyć. Atomowa elektrownia w Choczewie na Pomorzu jest niezbędnym, bardzo istotnym fragmentem naszego systemu i tak zwanego miksu energetycznego, który pozwoli nam bezpiecznie patrzeć w przyszłość.
To tak, to teraz co można załatwić dla Pomorza? Dla Starogardu już mówiliśmy.
Jest jedna bardzo ważna kwestia, która wszystkich, którzy przyjeżdżają do Trójmiasta z południa, zastanawia, pewnie cieszy też nas wszystkich, to te prace przy obwodnicy. I tam taką bramą jest węzeł Straszyn, który każdy, kto tam przejeżdżał, wie, jak on jest zakorkowany. Bardzo intensywnie z panią poseł Kołodziejczak i Ryszardem Świńskim, senatorem z Pruszcza, ale też i z Kociewia, pracujemy nad tym, żeby ministerstwo dało zielone światło na podpisanie aneksu, który pozwoli w te prace, które trwają, wprząc również modernizację taką gruntowną i ostateczną, docelową modernizację tej bramy do Trójmiasta od strony południowej. To jest kwestia z punktu widzenia infrastruktury drogowej niezwykle istotna, nie tylko dla nas jako mieszkańców, użytkowników tej infrastruktury trójmiejskiej, ale też dla naszych gości, dla ludzi, którzy przyjeżdżają i z Pomorza, ale i z całej Polski od południa. I nad tym bardzo intensywnie pracujemy, staramy się tym tematem zainteresować Ministerstwo Infrastruktury. W poniedziałek mieliśmy takie spotkanie, które dotyczyły właśnie tych dwóch kwestii drogowych. Ja myślę, że my wszyscy na Pomorzu z takich innych rzeczy to czekamy na to, na co czekają wszyscy inni mieszkańcy Polski. Na to, żebyśmy przestali zajmować się jakąś bufonadą, na to, żeby w naszych szkołach dzieci mogły być uczone przez zadowolonych nauczycieli na przykład, którzy mogą sami decydować, gdzie kładą akcenty, ponieważ są osobami przygotowanymi, światłymi, odpowiedzialnymi i pełnymi pasji.
Sam pan poruszył ten temat. Porozmawiajmy o szkołach i o tych zapowiadanych zmianach w zakresie programu tego, którego, ten, który będą musiały poznać dzieci. My jesteśmy z pokolenia wyżu lat 70., zgadza się, panie pośle?
Absolutnie, absolutnie.
Czy pan wyobraża pan sobie, że w tej chwili może być tak, że uczeń szkoły podstawowej nie będzie znał takich nazw i kojarzył ich z historią jak Palmiry, Piaśnica, Ponary, Miednoje czy Charków? Taka jest propozycja. Dokładnie przeczytam. Wymienia i charakteryzuje przykłady największych zbrodni niemieckich i sowieckich. I tutaj pojawia się Auschwitz. Wszystko inne znika. To jest jeden z przykładów. Tego jest dość dużo. Pewnie pan poseł też przeglądał to.
Panie redaktorze, to chodzi o to, żeby nie grzeć takich tematów na przykładzie jakichś bardzo istotnych dla naszej pamięci, dla naszej tożsamości, dla naszej historii, ale też i przyszłości w związku z tym tematów. Nie chodzi o to, żeby wokół tego robić politykę. Ja myślę, że w szkołach właśnie kłopot jest taki, że wszystko się stawia w świetle politycznym. My jako ludzie tego wyżu, o którym pan powiedział, ludzie urodzeni w latach 70. ubiegłego wieku, nie znamy również szeregu pojęć, nie mamy szeregu kompetencji, które są dzisiaj naturalne dla tych młodych ludzi. Ja nie jestem przekonany, czy akurat na przykład my dwaj, jako przedstawiciele takiej starej szkoły, old school, jak mówią hip-hopowcy, pewnie wiemy i moglibyśmy parę słów powiedzieć o każdym z tych miejsc. Natomiast nie wiem, czy byśmy w Minecrafta sobie poradzili, a to jest na przykład gra, która powoduje, że wzrastają kompetencje u jej użytkowników, jakichś, których ja nawet nie jestem w stanie określić, ale one są rzekomo bardzo ważne.
No ale panie pośle, nie znając swojej historii, to jest akurat przykład, tak, rzeczywiście, okupacja niemiecka, sowiecka, ale są te zmiany i w zakresie programów nauczania biologii i innych. Czy to w dobrą stronę idzie? Czy my będziemy konkurencyjni? Czy to pokolenie, które w tej chwili się uczy w szkołach podstawowych, będzie konkurencyjne na europejskim rynku pracy?
Przypominam, że do momentu, kiedy nie zostały zlikwidowane gimnazja, obiektywne wskaźniki międzynarodowych testów pokazywały, że nasze uczennice i nasi uczniowie zajmują w nich czołowe lokaty. Teraz jest zgoła inaczej. To świadczy o tym, o czym mówiłem ja, jak najmniej polityki. Niech tymi programami, z całym szacunkiem, nie zajmują się posłowie ani redaktorzy, a czy my jesteśmy od tego nawet zobowiązani, żeby o tym rozmawiać.
Natomiast
jakby, jeśli idzie o clue, o treść, o merytorykę, niech zajmują się tym nauczyciele w kontakcie z rodzicami, w kontakcie z instytucjami szkół wyższych, z ludźmi, którzy się zawodowo tym zajmują i też z ludźmi, którzy są w stanie przedstawić nam takie szeroko widziane trendy, które będą decydowały o tym, czy my jesteśmy innowacyjni, czy my jesteśmy nieinnowacyjni. Polska gospodarka jest na przedostatnim miejscu, jeśli idzie o innowacyjność w Europie. Znaczy, ja się z panem zgadzam. Uważam, że taka podstawa, takie pojęcia dotyczące tego, skąd my się tu wzięliśmy i dlaczego mówimy po polsku i co jest dla nas ważne.
Walczyli nasi przodkowie.
Absolutnie. Znaczy, tu nie ma żadnej kontrowersji. W ogóle nie ma co jej grzać, tej kontrowersji, bo jej nie ma. Znaczy, nam próbowano wmówić jako Platformie Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, że my nie jesteśmy patriotami. No na Boga, no kto będzie decydował o tym, kto jest patriotą? My wszyscy kochamy Polskę, a możemy mieć różne spojrzenie na te kwestie. I uważam, że w szkole powinni zajmować się tym. Ja widzę, że pani ministra Nowacka ze swoją ekipą chyba w tym kierunku idzie, żeby mniej gadać, mniej tej ideologii, mniej wpływu kuratorów nadanych przez polityków na codzienną pracę nauczyciela czy dyrektora szkoły. Oni za to odpowiadają, my im powierzamy nasze dzieci, to jest niezwykła odpowiedzialność. Dajmy im spokojnie pracować, niech zarabiają tak, żeby nie musieli się przejmować czy pożyczyć na ratę od rodziców, bo tak jest.
No ale panie pośle, takich zawodów jest sporo, gdzie
absolutnie
te zarobki
natomiast nie wszystkie, zgodzimy się co do tego, że nie wszystkie zawody są równe. Musimy się do tego zgodzić. Są mniej i bardziej ważne dla naszej przyszłości. Nauczyciele, wydaje mi się, są najważniejsi. Znaczy dużo ważniejsi niż na przykład my.
I tu stawiamy kropkę, oby zmiany wyszły na dobre.
Tak jest.
Oby tak było. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Bardzo dziękuję. To była duża przyjemność.